Po co nam historia? Proszę Państwa, bardzo jest nam potrzebna. Bardzo jest nam potrzebna wiedza historyczna po to, aby wiedzieć, dlaczego to wszystko, co nas teraz otacza, właśnie tak wygląda, że z takimi zjawiskami się spotykamy, bo one sięgają głębiej, czasem bardzo głęboko w naszą przeszłość. Magdalena Drochomirecka, dzień dobry. Serdecznie witam Państwa w audycji Po co nam historia w nowej godzinie. W stosunku do czasu poprzedniego będziemy spotykać się teraz co tydzień w sobotę tuż po 10 rano. Proszę więc zawsze w ogóle włączać Radio Kraków, ale będzie mi niezmiernie miło, jeśli i ta pora będzie Państwu odpowiadała. Witam serdecznie gości dzisiejszego programu. W studiu doktor habilitowany Henryk Głębocki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I łączymy się z odległym Gdańskiem, pan Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu, witam pani redaktor, witam panie profesorze.
Wrzesień, miesiąc w historii Polski. Pod wieloma względami bardzo znamienne, ale chyba te dwie daty, 1 i 17, o których zresztą śpiewał Jacek Kaczmarski w swojej balladzie wrześniowej, naznaczyły ostatnie dziesiątki lat dla Polski w sposób szalenie istotny i niestety dramatyczny. Zacznę, jeśli pan profesor pozwoli, do pytania hen do Gdańska, do pana Adama Chlebowicza, także publicysty, dziennikarza, pisarza. Zajmował się pan cały czas tematyką agresji rosyjskiej 17 września, bo też panów zapytam o to. Często słyszy się, że Rosjanie weszli, prawda? Więc chyba niekoniecznie oni weszli. Może weszli tak jak na Ukrainę teraz. Udało się panu rozmawiać jeszcze z tymi, którzy pamiętali ten dramatyczny czas 17 września. Jak w opinii, oczach świadków wyglądał tamten czas?
Tak, z tych relacji jest dużo zachowanych na szczęście. Wielu też ludzi, no dzisiaj to już tylko można powiedzieć dzieci żyją, które pamiętają tamten czas i dramatyczne wydarzenia na wschodzie II Rzeczpospolitej. Trzeba tutaj zauważyć jedną rzecz. Ja też to dopiero skonstatowałem, czytając wspomnienia Grażyny Lipińskiej, a właściwie wstęp do tych wspomnień. Państwo raczej nie znają tego fragmentu, bo książka Grażyny Lipińskiej, jeśli ja zapomnę o nich, jest znana. Natomiast wstęp niestety nie został opublikowany w tym wydaniu emigracyjnym i wydaniu krajowym. Grażyna Lipińska tam pisze o tym, ona pisała te wspomnienia po powrocie z łagrów, po 15-letnim pobycie na zesłaniu po 56 roku. Ona, warszawianka, uczestniczka obrony Lwowa w 18 roku wojny polsko-bolszewickiej, III Powstania Śląskiego, pisze po latach taką konstatację. We wrześniu 1939 roku kompletnie nie byliśmy przygotowani na atak sowiecki. W ogóle byliśmy rozbrojeni od tej strony. Szykowaliśmy się od kilku miesięcy tylko i wyłącznie do wojny z Niemcami, kompletnie jakby zapominając. I tu Lipińska sama się dziwi, że ona też w tym amoku była, że jakby nie widzieliśmy zagrożenia ze strony wschodniej, co wydaje się w ogóle przedziwne po doświadczeniach wojny polsko-bolszewickiej, traktacie ryskim. O traktacie ryskim to też powinniśmy osobno kilka słów powiedzieć. I jakby wiedząc o tym, czym jest system komunistyczny, czym są bolszewicy, jak wyglądają rządy sowieckie. Oczywiście Sowieci od czasu do czasu stosowali taktykę porozumienia z Wolną Rzeczpospolitą, natomiast generalnie było to państwo agresywnie nastawione w stosunku do Polski i także w tym znaczeniu zaborczym, że my i tak wrócimy z ich spojrzenia w kierunku zachodnim, będziemy atakować te tereny, będziemy je przejmować. Więc dla mnie lektura tych słów Grażyny Lipińskiej była pewnego rodzaju szokiem, bo rzeczywiście uświadomiłem sobie, że we wrześniu 1939 roku elity wojskowe, elity polityczne, ale także zwykli ludzie na skutek tego, co się pisało, jak wyglądała propaganda czy zwykła informacja II Rzeczpospolitej, kompletnie byliśmy nieprzygotowani do tego ataku.
Z czego to mogło wynikać, profesor Głębocki?
No cóż,
ten brak spojrzenia na wschód.
Rok 38 i 39 miał swoją dynamikę. Nie mamy tutaj czasu na wykład na temat historii dyplomacji. Odsyłam do znakomitych książek wybitnych moich kolegów, jak profesora Marka Kornata, którzy wskazują, że pakt Ribbentrop-Mołotow i skutek tego porozumienia dwóch agresorów, dwóch totalitarnych, agresywnych, rewizjonistycznych państw, czyli nowego wcielenia starych bytów, dobrze nam znanych, czyli Rosji i Niemiec. To wszystko, co nastąpiło jesienią 1939 roku, było bardzo długo przygotowane. Światowa historiografia, także nasze podręczniki, zdominowane jeszcze przez tą spuściznę perelowską, koncentrują się tylko na jednej stronie tej agresji, to znaczy na czarnym przeciwniku, nazistowskim reżimie, który miał wielkie, oszalałe plany zbudowania swojego imperium, i to imperium miało być budowane metodami przetrenowanymi na ofiarach kolonializmu w Namibii, gdzieś w Ameryce, Ameryka Południowa też wchodziła tutaj w horyzont, ale w Afryce, gdzie dokonywano ludobójstwa na początku XX wieku. Natomiast tą Namibią, tą Afryką, obszarem do kolonizacji, miał być ów mityczny Lebensraum, powrót Germanów, rasy panów, do panowania na Międzymorzu, między Morzem Czarnym i Bałtyckim. Nowe wcielenie tego, co w wersji soft podczas pierwszej wojny światowej zostało nazwane przez geopolityka niemieckiego Neumanna jako Mitteleuropa, ponieważ to mocarstwo było pod reżimem totalitarnym, więc realizowało stare interesy, stare wizje geopolityczne, ale nowymi ludobójczymi metodami. I na tym się skupiamy. I światowa pamięć, jeżeli tak to mogę określić, jest też na tym skoncentrowana. Znacznie gorzej znamy także ze względu na zamknięcie archiwów, bo nigdy nie udało się tak wejść do archiwów sowieckich, jak po klęsce III Rzeszy spenetrowano archiwa właśnie III Rzeszy. I w związku z tym znacznie mniej wiemy o tym, co na podstawie badań takich historyków jak profesor Bogdan Musiał ukazuje pełną konsekwencję rewizjonizmu sowieckiego i nowego wcielenia starych imperialnych, geopolitycznych wizji panowania na obszarach właśnie Międzymorza ze strony sowieckiej. Znowu te stare wizje są realizowane przez Stalina nowymi, bardziej nowoczesnymi, choć brzmi to strasznie, metodami, dla których nie ma żadnych barier humanitarnych. Ludzie są tylko cyfrą, jak mawiał Stalin. To jest kwestia ilości wagonów towarowych, którymi można ludzi przemieścić, czy dołów śmierci. Dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć, jak to się działo. Po kolejnych agresjach Niemiec, tutaj wracam do pytania pani redaktor, począwszy od Anschlussu Austrii, cały świat koncentrował się na tym jednym agresorze. On był na scenie znacznie lepiej naświetlony, natomiast w cieniu pozostawał drugi agresor, moim zdaniem znacznie bardziej przebiegły i być może dlatego bardziej niebezpieczny. Także dzięki stosowanemu kłamstwu, które pozwalało imperialną agresję owinąć w humanitarne hasła. I tutaj posłużę się porównaniem, którego użył w znakomitej książce wydanej rok temu nasz krakowski wybitny historyk profesor Andrzej Nowak. Stalin odgrywał, czy chciał odegrać ostatnią scenę z Hamleta. Chciał być tym Fortinbrasem, który wkracza na scenę pełną trupów, gdzie kapitaliści wzajemnie mordują się. On natomiast przychodzi już na gotowe. I jeżeli pani redaktor pozwoli mi posłużyć się jednym przykładem, jaki był sposób rozumowania Stalina, to przytoczę słowa z pierwszego tygodnia wojny. Jest już 7 września. Stalin jest poganiany przez swoich niemieckich sojuszników, żeby w końcu wkroczyli, tak jak się umówili w Moskwie podczas negocjowania paktu Ribbentrop-Mołotow. Stalin czeka na zdobycie Warszawy. Pierwsze pierwsze informacje, pierwsze gratulacje składane Hitlerowi okazują się po prostu nieporozumieniem. Warszawa się będzie broniła prawie do końca września. I Stalin zwraca się 7 września do Georgi Dymitrowa, który kieruje Kominternem. Przypomnijmy, że to była ta międzynarodówka komunistyczna zrzeszająca wszystkie organizacje. To była globalna polityka kierowana przez Moskwę. I tłumaczy, o co się toczy ta wojna. Cytuję, wojna toczy się pomiędzy dwiema grupami państw kapitalistycznych. O nowy podział świata, o dominację nad światem. Nie widzimy niczego złego w tym, żeby stoczyły one dobrą, ostrą walkę i osłabiły się nawzajem. Byłoby doskonale, gdyby za pośrednictwem Niemiec pozycje najbogatszych kapitalistycznych krajów, zwłaszcza Anglii, uległy podważeniu. Hitler, nie rozumiejąc ani nie pragnąc tego, wstrząsa i podważa system kapitalistyczny. Możemy manewrować, podżegać jednych przeciwko drugim, aby walczyli ze sobą jak najzacieklej. Pakt o nieagresji w pewnym stopniu pomaga Niemcom. Następnym razem będziemy namawiali drugą stronę. Widać tu stałą tendencję trzymanie się z interesów geopolityki sowieckiej. Rzeczywiście skupienie na agresji niemieckiej nie pozwoliło jakby odczytać tego scenariusza.
Nasuwa mi się takie pytanie do obu panów, ale może teraz, jeśli mogę prosić, pan Adam Chlebowicz. Jakie my mamy w tej chwili odniesienie do czasów nam współczesnych, tego co obserwujemy w tym momencie za naszą wschodnią granicą i także reakcji Zachodu i świata na agresję rosyjską na Ukrainie? Znowu przeoczenie, znowu podział, znowu geopolityka?
No tak, tych analogii jest rzeczywiście sporo. Ja tutaj może zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią cofnę się do roku 1921, do traktatu ryskiego. Tak, bo to rzeczywiście tutaj widać pewne konsekwencje i także można powiedzieć pewnego rodzaju wzorce, które są podtrzymywane wcześniej przez Rosję Sowiecką, obecnie przez Federację Rosyjską. Wygrywamy wojnę z bolszewikami, szukamy zgodnie z planem federacyjnym Józefa Piłsudskiego koncepcji jakby i partnerów do rozwinięcia tej koncepcji federacyjnej, czyli znalezienia postaci Litwy, Białorusi, Ukrainy, partnerów, którzy będą naszymi sojusznikami, będą takim naturalnym buforem pomiędzy Rosją a nami. I oczywiście no, rozmowy toczą się głównie z Ukraińcami. Litwini odrzucają jakby od razu te wszelkie propozycje z Białorusinami. No, rozmowy są słabe, jakby nie ma do końca partnera, ale no, to jest pytanie, czy słabo żeśmy szukali, czy po prostu druga strona była kompletnie nie zainteresowana. Finał jest taki, wygrywamy wojnę polsko-bolszewicką, przeganiamy bolszewików spod Warszawy, potem ofensywa nad Niemnem. Dochodzi jesienią 1920 roku do zawarcia rozejmu. Zaczynają się przygotowania do rozmów pokojowych, które są finalizowane w Rydze pod koniec zimy 21 roku. I teraz jest pytanie, kto staje na czele naszej delegacji. Staje wiceminister, owszem, spraw zagranicznych Jan Domski, reprezentujący ludowców, ale człowiek, który nie ma żadnego przygotowania dyplomatycznego. No, można powiedzieć chłop z rodziny chłopskiej, to już tak patrząc na pochodzenie i tu pewien paradoks, bo po stronie rosyjskiej, po drugiej stronie, po pewnych zmianach, najpierw jest Daniszewski, a potem Adolf Joffe, człowiek, syn jednego z najbogatszych, czy może najbogatszego człowieka mieszkającego na Krymie z żydowskiej rodziny. Bardzo doświadczony człowiek, poliglota, dyplomata, no można powiedzieć kuty na cztery nogi. I co się dzieje w Rydze? Oczywiście możemy powiedzieć, że Domski jakby nie rządził, że tak naprawdę jakby z drugiego szeregu Stanisław Grabski był tą postacią, która wywarła największe piętno na tym ostatecznym kształcie traktatu pokojowego. Ale Sowieci proponują, że przy stole nie będzie siedziała tylko Rosja sowiecka, ale i także Ukraina sowiecka, a najlepiej jeszcze, że była trzecia Białoruś sowiecka. To stwarza w ogóle sytuację paradoksalną, bo wiemy, że tam żadni Ukraińcy nie są reprezentowani i my się na to godzimy. My się godzimy na to. W związku z tym w traktacie już powstają takie zapisy: zachodnia Białoruś, zachodnia Ukraina. I Sowieci bardzo konsekwentnie w roku 1939 sięgają po te tak zwane zachodnią Białoruś, zachodnią Ukrainę, potem przeprowadzają fałszywe referendum, głosowanie nad przyłączeniem tych ziem. To dokładnie przypomina to, o co pani redaktor pytała, czyli tak jak wyglądały te głosowania na Ugańszczyźnie, Donieckczyźnie współcześnie, więc w tym sensie polityka Rosji, Rosji Sowieckiej, obecnie Federacji Rosyjskiej się nie zmienia. Jest to stwarzanie pewnej iluzji zapisów prawnych, czyli że my wszystko przeprowadzamy lege artis, tymczasem wiadomo, że odbywa się to wszystko pod bagnetami czy CK, czy NKWD, generalnie rzecz biorąc Armii Czerwonej. I tak wygląda quasi, czyli w cudzysłowie demokracja w wydaniu rosyjskim.
Pan profesor Głębocki, analogie tamtego czasu z obecnymi.
Pytanie jest o tyle zasadne, że wtedy rozumiemy nawet nie rzeczywistość, ale przeszłość, kiedy zadajemy te pytania z naszej perspektywy. Wtedy ta historia jest dla nas bardziej ważna, ale też kierując to światło jakby na te punkty, które nas interesują, lepiej rozumiemy te procesy. Nawiązując do tego, o czym mówił znakomity badacz i znawca kresów, pan dr Chlebowicz, ja chciałem zwrócić uwagę na stałość tych elementów, które rzeczywiście się powtarzają w rosyjskiej, sowieckiej polityce. To jest przede wszystkim geopolityka. To jest myślenie kategoriami przestrzeni. I to jest myślenie, które Rosjanie kształtowali przez wieki, od czasu powstania tego państwa, które od początku miało status imperium, czyli władzy nad ogromną przestrzenią zdobytej w drodze przemocy, w drodze podboju. Takie imperium ma zawsze stały problem, stałe wyzwanie. Znaczy, jak zarządzać tak zróżnicowanym, ogromnym obszarem? To jest problem wszystkich imperiów, od Asyryjczyków aż do dzisiejszego neoimperium Putina. Dalej to jest kwestia metod, jakimi się zarządza. I tutaj są różnice, to znaczy natężenie zbrodni, masowych zbrodni, ludobójstwa w czasach stalinowskich jest nieporównywalne z czymkolwiek, co było wcześniej, ale co było też później. Ale analogii w tej metodologii znajdziemy bardzo wiele. Porywanie ludzi. To, co nas przeraża dzisiaj, że można porywać dzieci, że można deportować Bogu ducha winnych ludzi. No ale to są metody, którymi państwo moskiewskie było budowane od podboju Nowogrodu Wielkiego, czyli konkurenta demokratycznego, republikańskiego konkurenta Rusi Moskiewskiej, przez najazd na Rzeczpospolitą. Potop szwedzki. To nie był potop szwedzki, tylko to był potop, w którym armie moskiewskie i szwedzkie zalały Rzeczpospolitą. Wschodnia część zajęta przez wojska moskiewskie doświadczyła, oprócz potwornych zniszczeń, prawdopodobnie większych niż w czasie II wojny światowej, masowego porywania ludzi. Kreml, Moskwa zostały przebudowane czy odbudowane przez litewskich, białoruskich rzemieślników, po prostu wywiezionych tam. Syberia została po raz pierwszy zaludniona taką ilością Polaków, nie w czasie Konfederacji Barskiej, ale właśnie wtedy, w połowie XVII wieku. Wiek XVIII i XIX lepiej znamy, ale ta metodologia imperialna, do której się odwołuje Stalin i jego najlepszy uczeń, czyli obecny gospodarz Kremla, jest pewną stałą metodologią. Ona się zmienia w kwestii pewnego natężenia. I w końcu testament imperium, pewna mentalność, myślenie w kategoriach właśnie imperialnych, imperium, państwa imperialnego, rozumienia suwerenności. O właśnie, to jest to, czego my kompletnie tutaj nie rozumiemy, szczególnie dziedzice Rzeczpospolitej, którzy przyzwyczaili się do myślenia w kategoriach Republiki Wolności. Taką była Rzeczpospolita, która nie musi podbijać, a problemy z sąsiadami rozwiązuje na zasadzie Unii na przykład. Tak? To była przecież przez wieki stosowana metoda. Mentalność rosyjskiego imperializmu zakładała, że bycie suwerennym, tak? Czyli status, w którym liczą się z nami, tak? Mamy jakiś szacunek wobec samego siebie, zakłada podbijanie innych. To znaczy, albo my jesteśmy podbijani, albo my podbijamy innych. Tutaj oczywiście można by długo szukać źródeł takiej mentalności, takiego dziedzictwa, ale wszystkie te elementy, one rzeczywiście powodują podobieństwo pomiędzy metodologią z lat 30. Mhm. i z współczesną putinowską Rosją.
Skutki września i 1 i 17, skutki bolączki, które odczuwamy do dzisiaj, bo też po to nam historia, żebyśmy mieli świadomość, dlaczego wiele spraw w taki sposób właśnie wygląda. No choćby starania od roku bardzo usilne o odszkodowania od Niemiec, z pytaniem, czy jakiekolwiek panowie widzieliby szanse i możliwości po prostu podobnego procesu, czy oszacowania tych strat, jeżeli chodzi o Rosję sowiecką, pan doktor Chlebowicz.
Tutaj musimy dodać jeszcze to, co wydarzyło się w Rosji sowieckiej w latach 20., a zwłaszcza 30. Tutaj to są znowu żeby konsekwencje traktatu ryskiego, ale to wszystko ma bardzo związek z tym, co wydarzyło się 23 sierpnia, a potem 17 września 1939 roku. Mogę tutaj Państwa skierować do takiego zbioru dokumentów wydanego przez profesora Roberta Kuśnierza. Nas Polaków nie ma kto bronić. Represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w latach 35-38, materiałach MSZ i wywiadu wojskowego II Rzeszy. Polityk. Te dokumenty są dość szokujące z naszego punktu widzenia. Oczywiście znamy zalety osiągnięcia II Rzeczpospolitej, natomiast jednym z wielkich grzechów rządów tejże Rzeczpospolitej jest kompletne zaniechanie zainteresowania losem Polaków właśnie w Związku Sowieckim, tych, którzy tego około miliona, półtora miliona mniej więcej ludności polskiej, która tam pozostała. W świetle tych dokumentów, które ujawnił profesor Kuśnierz, wynika tak, że placówki polskie działające na wschodzie, placówki konsularne, dyplomatyczne, otrzymywały jasne dyrektywy. W razie gdyby zwracali się do was jacyś Polacy z Sowietów z prośbą o pomoc, odmawiać. To nie są żadni Polacy, to są bolszewicy, to są ludzie, którzy będą udawać Polaków, ale tak naprawdę to jest sowiecka ludność. Te dokumenty powstają wtedy, kiedy Polacy są deportowani masowo, głównie z Ukrainy, w mniejszym stopniu z Białorusi, z tych republik sowieckich, a potem masowo rozstrzelani w wyniku operacji antypolskiej NKWD lat 37-38. W tym sensie mamy...
Szukamy przyczyn tych decyzji?
No to jest pytanie w ogóle o politykę II Rzeczpospolitej, na ile ona była w aspekcie międzynarodowym dobra, skuteczna. Widzimy jakby po efektach, że nie. Póki żył marszałek Józef Piłsudski, to wydaje się, że on cały czas próbował balansować pomiędzy tymi dwoma wielkimi i bardzo groźnymi totalitaryzmami ze wschodu i z zachodu. Po jego śmierci ta polityka nie była, że tak powiem, prowadzona w sposób racjonalny, natomiast to upominanie się o Polaków, o naszych rodaków, powinno towarzyszyć już od roku 1921. I w tym sensie widzimy tutaj konsekwentną politykę Stalina i jego organów służb specjalnych, czyli mordowanie Polaków, tych dzisiaj ponad 100 tysięcy zamordowanych, ale być może ta liczba była większa, może sięga nawet 200 tysięcy. I mamy oficerów polskich, polską elitę, tych prawie 22 tysiące Polaków. Pamiętajmy, że to byli oczywiście oficerowie zawodowi, ale w dużej mierze oficerowie rezerwy, czyli polska elita wszelkich możliwych zawodów z ludźmi, którzy pełnili wszystkie geniuszami matematycznymi, profesorami medycyny, architektury, etc., którzy zostali na rozkaz Stalina zamordowani wiosną 1940 roku. Przypomina mi się takie dość szokujące zdanie czy opinia profesora generała Jerzego Wołkowyckiego. Bardzo ciekawa postać. Najpierw oficer carskiej armii, bohater spod Tsushimy, potem w II Rzeczpospolitej generał, uczestnik wojny 1939 roku. On walczy tam mniej więcej w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i kiedy się znajdują jego oddziały w kleszczach pomiędzy Niemcami a Sowietami, on podejmuje decyzję, ma taką odprawę ze swoimi oficerami i mówi, idziemy do niewoli sowieckiej. Na pytanie dlaczego? No przecież Sowieci, bolszewicy i tak dalej. On stawia trafną diagnozę, która się potem sprawdzi, ale jakże straszną. Mówi, jeśli trafimy do niewoli niemieckiej, to my już do końca wojny nie wyjdziemy z niewoli, a więc się nie przydamy. Jeśli trafimy do niewoli sowieckiej, być może nas rozstrzelają, być może większość z nas zginie, ale jakaś cząstka weźmie jeszcze udział w wojnie i będzie mogła się przydać polskiemu narodowi w walce o niepodległość. Dokładnie tak się stało. On akurat znalazł się w tej grupie około 500 oficerów, którzy uniknęli śmierci w symbolicznych dołach katyńskich, ale też generał Anders, kilku innych oficerów wysokich rangą. Rzeczywiście no, mogli podjąć sztandar walki o niepodległość i tak się stało. Zapisał te słowa Stanisław Swianiewicz w swoich wspomnieniach w Cieniu Katynia. Kiedy odnalazłem te słowa, to one były rzeczywiście niezwykle szokujące.
Wspomniał właśnie i mówił pan teraz cały czas o wiośnie 1940 roku. Ja pytałam o skutki i 1 i 17 września, a zatem mordowanie elit, zarówno jeden, jak i drugi agresor czynili to bardzo skutecznie i my te skutki odczuwamy chyba do dzisiaj, panie profesorze, prawda?
Tak, ale z niewielu dokumentów wiemy, że ten czarny agresor uczył się od tego czerwonego. W 1939 roku Hitler, cokolwiek by nie powiedział o jego oszalałych ambicjach i oszalałej rasistowskiej ideologii, dopiero się rozkręcał. Stalin w 1939 roku był po wielkim głodzie. To są miliony ofiar, nie tylko Ukraińców, Kazachów na przykład. 1/3 wymarła albo uciekła. Jest po wielu deportacjach, głównie właśnie Polaków ludności polskiej, także niemieckiej, tutaj z granicy ryskiej. Wszystko, co Stalin robi w latach 30., to jest przygotowanie się właśnie do wojny, ale takimi właśnie stalinowskimi ludobójczymi metodami. Jest po wielkim terrorze lat 37-38, w ramach którego największą grupę represjonowano stanowili kułacy, czyli chłopi i mniejszości narodowe, wśród nich właśnie Polacy. Jak pan dr Hlebowicz słusznie wskazał, na pewno więcej niż 111 tysięcy, prawdopodobnie około 200 tysięcy Polaków zamordowano. Największa zbrodnia etniczna przed II wojną światową w warunkach pokoju, bo Hitler będzie zabijał w warunkach wojny. Stalin jest potworem, o czym oczywiście większość świata nie chce wiedzieć, tak jak nie chciała wiedzieć o Putinie, bo jest bardzo silne zauroczenie Rosją. To jest odrębny problem, jak Sowieci tym grali. Rola kultury, soft power rosyjskiego przejęta przez Sowiety. Bo jest silna lewica i jest fascynacja eksperymentem bolszewickim. Bo jest appeasement, który już po raz pierwszy ujawnił się w roku 1920, kiedy Brytyjczycy gotowi byli zapłacić wschodnią Galicją i w ogóle całym Międzymorzem za utrzymanie pokoju. Stalin wkracza na kresy, jak słusznie wskazał nasz rozmówca, 17 września, z całym potwornym instrumentarium, którego Niemcy się wciąż dopiero uczą. Pierwsze masowe ludobójstwa tutaj i w ogóle w ramach II wojny przeprowadzane przez nazistów, to są mordy na ludności polskiej na Pomorzu. To są te wszystkie rzeczy, które niedawno jakby zaistniały w pamięci. To jest ludobójstwo na pacjentach szpitalów dla osób psychicznie niepełnosprawnych. To jest rok 39, ale Stalin jest już wtedy jest czymś nieporównywalnym po prostu. I wszystko, co się działo przed 39 rokiem, wielka kolektywizacja, wielka industrializacja, wielkie czystki, operacje narodowościowe, wszystko to łączy się jedną klamrą. Przygotowania do rewizjonistycznej wojny z celami, które mają wymiar globalny. Tak, Stalin jest dziedzicem geopolityki carskiej rosyjskiej, ale ma wizję, cele globalne. Polacy, tak, rzeczywiście możemy krytykować polski wywiad, oddział drugi Sztabu Generalnego Wojskowy, który miał chyba jedno z najlepszych rozpoznań, jeżeli chodzi o Sowiety, obok Japończyków. Jeżeli oni się mylili albo nie rozumieli, co się dzieje, to tym bardziej Brytyjczycy czy Francuzi, którzy kupowali czy dostawali te informacje po 1939 roku od nas, od tych oficerów, którzy z dwójki ocaleli. Stalin i Sowieci potrafili znakomicie wykorzystywać dezinformację. Po Monachium, po zdradzie monachijskiej wobec Czechosłowacji mamy do czynienia z ociepleniem wręcz w relacjach polsko-sowieckich, a to jest moment, kiedy się kończy ta potworna operacja polska, kiedy Stalin ma ręce cały skąpany w polskiej krwi. Jesień 1938 roku to jest zatrzymanie operacji polskiej po zamordowaniu około 200 tysięcy naszych rodaków za granicą ryską. A dyplomacja sowiecka uśmiecha się wtedy do polskich dyplomatów na tle wspólnego porozumienia przeciwko Sowietom. Zachód, Francuzi, Brytyjczycy bardzo chcą zaprosić Stalina do stołu rozmów. Przecież przed paktem Ribbentrop-Mołotow trwają negocjacje, jak wciągnąć Stalina do wojny. Ale Stalin ma własne cele i życie milionów mieszkańców Międzymorza i ofiar wojny, którą usiłuje rozpętać, ale nie swoimi rękami, nie mają dla niego żadnego znaczenia. Cele, jakie sobie stawia, te minimalne cele, to jest powrót do granic Imperium Katarzyny II, realizuje w 1939 roku przy pomocy Hitlera. Jeżeli przeczytamy rozmowy z dyplomatami niemieckimi, rozmowy Mołotowa, który leci do Berlina w 1940 roku negocjować podział świata z Hitlerem. Nie dogadali się wtedy, więc był plan Barbarossa i wojna 1931 roku. Jeżeli poczytamy rozmowy dyplomatów sowieckich, czy Stalina z Churchillem i z dyplomatami brytyjskimi, właściwie zakres geopolitycznych celów, apetytów Stalina jest bardzo podobny. To minimum, to jest powrót do dawnych imperialnych granic. I ta linia jest zadziwiająco, tutaj wracam do pytań pani redaktor, podobna do wyobraźni geopolitycznej obecnej władzy rosyjskiej. Ona się kończy na Morzu Czarnym i Bałtyku, a tutaj co najmniej na linii Bugu. To jest linia ostatniego rozbioru czasów Katarzyny II.
Pytałam także o wyniszczanie elit. Obserwujemy czas powojenny. Kończy się wojna. Wchodzą Rosjanie, wchodzą Sowieci. I co się dzieje z polityką wobec Polski? Oprócz wyniszczania elit, mordowania tych, którzy walczyli z Niemcami, stajemy się znowu na kilkadziesiąt lat narodem pod rosyjską okupacją sowiecką. Pan doktor Chlebowicz.
Pamiętajmy o tym, że właśnie w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow Sowieci i Niemcy współpracują ze sobą. Są te słynne trzy konferencje pomiędzy Gestapo a NKWD, między innymi w Zakopanem. Ale jakie są konsekwencje? Widzimy rezultaty. Niszczenie polskich elit. Mamy akcję AB ze strony, tak zwaną akcję AB ze strony Niemców. Mamy Katyn, inne miejsca mordów. To wszystko się dzieje bardzo równolegle. One są zbrodnia pomorska, której teraz ją nazywamy zbrodnią pomorską. Widzimy, ile to jest osób. To są powiedzmy dwa Katynie, kiedy morduje się księży, morduje się miejscowych samorządowców, nauczycieli, no, te elity takie lokalne na gigantyczną skalę. Rzeczywiście jakby jednemu i drugiemu totalitaryzmowi chodzi o to, żeby odciąć tą polską głowę, żeby prawdziwe elity, jakimi byli ci ludzie w swoich środowiskach lokalnych, a czasami szerzej, żeby po prostu ich nie było. Takie symboliczne losy dwóch córek generała Dobór-Muśnickiego, Irena Lewandowska, no, słynny przypadek, jedyna kobieta zamordowana w Katyniu, pilot. Mamy wiosnę 1940 roku, czerwiec 1940 roku, druga córka generała Agnieszka rozstrzelana przez Niemców w Palmirach. Dwie młode kobiety. No, takie zdarzenie, można powiedzieć, symboliczne, ale przecież takich przypadków było dużo więcej. Więc Obydwa systemy, i brunatny, i czerwony, dokładnie myślały o tym samym, żeby Polskę wyciąć z mapy, ale wyciąć właśnie tą głowę, odciąć głowę, ażeby Polska nie mogła się odrodzić. Więc o tym wszystkim musimy dokładnie pamiętać. No, ciągle jeszcze tutaj nie mamy wystarczającej wiedzy, jak to porozumienie wyglądało, jak oni się do końca dogadywali, jak niszczyć nawzajem polską elitę.
To jeszcze pytanie do obu panów o duchowieństwo, o męczeństwo duchowieństwa, bo to trwające zresztą od wielu wieków, ale już w okresie okupacji przecież także bardzo przez Niemców niszczeni i mordowani księża, i także później w okresie, kiedy znaleźliśmy się pod okupacją sowiecką. Wszelkie działania zaraz po zakończeniu wojny bardzo, bardzo ostre, potem może troszeczkę zelżały, ale te hasła odsuwania się od kościoła oczywiście w innej zupełnie formie pojawiają się także dzisiaj. Pan profesor Głębocki.
Ja myślę, że tutaj głos należy oddać panu doktorowi Hrybowiczowi, wybitnemu badaczowi tego problemu. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę, że niszczenie kościoła, tak jak te represje, o których mówiliśmy, zostało przyniesione z całą metodologią Sowietów. Lata 30. to są słynne pięciolatki antyreligijne, które zakładały kolejne fazy niszczenia każdej religii. Chrześcijaństwo było na pierwszym planie, tylko że to niszczenie polegało po prostu na eksterminacji. Ostatnia grupa katolickich kapłanów zostanie zamordowana, to jest jakieś 30-50 osób, na Sobowkach w 1937-1938 roku. Ostatni kościół katolicki w Sowietach otwarty w Irkucku przetrwa do 1938 roku. Na całym ogromnym obszarze sowieckiej Eurazji będą funkcjonowały od tego czasu tylko dwie otwarte katolickie świątynie, gdzie jest sprawowana przednajświętszy sakrament. To jest kościół na Kowińskim Pierełuku w Leningradzie, ówczesnym Petersburgu, i to jest kościół świętego Ludwika w Moskwie. Przetrwały, bo należały do ambasady i konsulatu francuskiego, były na terenie wyjętym jakby spod kontroli. Przy czym zwróćmy uwagę, że Stalin w tych kwestiach jest także do bólu pragmatyczny. Kiedy nie będzie sobie radził na froncie w 1943 roku, nie tylko pozwoli otworzyć cerkwie, ale na jego polecenie NKWD wybierze nowego patriarchę cerkwi prawosławnej. I problem z cerkwią prawosławną, który widzimy do dzisiaj, to jest skutek odbudowy tej religijności czy struktury pod opieką totalitarnego państwa. Katolików nie dało się tak przejąć, więc katolicy byli skazani na los tych kapłanów, których zamordowano w latach 30. Lata 31, ta okupacja na Kresach oczywiście pociągnęła wiele ofiar i wiele represji wobec kościoła, ale wszystko wskazuje na to, że ta najbardziej brutalna faza, czyli mordowanie księży, zamykanie kościołów, odłożone na później. To było stopniowane. Stalin w tej kwestii był bardzo pragmatyczny. Pytanie o Kościół to jest pytanie o duszę narodu. Tak to można sformułować, o chrześcijaństwo. I elementem tej duszy narodu jest świadomość, jest kultura i literatura. I tutaj zawsze, jak o tym myślę, to przypominam sobie rozmowy, spisane rozmowy z byłym komunistą, nawróconym potem na chrześcijaństwo, Aleksandrem Watem. Była to rozmowa, którą spisał Czesław Miłosz w Ameryce. I Watt opisywał, bo on przeszedł przez kilkanaście więzień, był komunistą wierzącym, dopiero więzienia go wyleczyły z tej utopii. Opisywał, że przetrwał na Łubiance dlatego, że uznano, że on znakomicie zna polską literaturę, i de facto opisywał, że on organizował wykłady dla wysokich oficerów NKWD i zachodził w głowę, po co NKWD-stom, którzy zajmują się czymś innym, czyli zabijaniem, torturami, znajomość polskiej literatury. I sam doszedł do tego, że oni usiłowali przez literaturę zrozumieć, jak rozłożyć polskość Polaków. To jest ten sam okres, kiedy się morduje polskich oficerów, czyli starą elitę tak, morduje się w operacji katyńskiej, bo to nie jest tylko jedno miejsce, kiedy się deportuje cały czynnik aktywny, patriotyczny, od leśników aż po rodziny tych oficerów, a zarazem gdzieś tam pracują komórki, które zastanawiają się, jak na miejsce tej obciętej głowy przyszyć nową głowę. I ta głowa jest hodowana nie na tym seminarium na Ubiance, ale w dwóch konkretnych miejscach, czy trzech, począwszy od Moskwy, to są nowe widnokręgi, Wandę Wasilewską i grupą komunizujących literatów. To jest Lwów, taka pepiniera, takie laboratorium, gdzie lewicowych czy liberalnych intelektualistów czy inteligencję testuje się. Na kogo można liczyć, kogo można złamać, kogo można przekupić. Trzecim takim miejscem jest Białystok. Nie zrozumiemy, co zrobiono z polską kulturą i z próbami wyhodowania nowego Polaka po 1945 roku, jeżeli nie przypomnimy sobie eksperymentu lwowskiego. Jedną z najważniejszych do dzisiaj książek o tej hańbie domowej we Lwowie napisał nieżyjący już profesor Bogdan Urbankowski. I to jest opowieść po prostu o tym, jak Sowieci usiłowali wejść jakby, tak, znaczy przetworzyć jakby polskość, dokonać takiego eksperymentu. Kościół był na pewno ważniejszy, ale wydaje się, że całkowite zniszczenie kościoła odłożono na chwilę później. Nie zdążyli na szczęście.
No to pytanie o kościół i męczeństwo duchowieństwa, jak zasugerował pan profesor Głębocki, do doktora Chlebowicza.
Pan profesor Henryk Głębocki, historyk, który jak mało kto w Polsce zna historię Rosji, tutaj nawiązał do Wysp Sołowieckich, to jeszcze taka mała dygresja i jakby powrót do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Wyspy Sołowieckie jako taki synonim w Rosji, to każdy rozumiał przed wojną, synonim łagrów, systemu gułag, który tam został stworzony. Przypomniało mi się takie zdarzenie, kiedy tam byłem na Wyspach Sołowieckich, to po pierwsze, kiedy zobaczyłem ten napis nad wejściem do łagru, czyli jest trud k swobodzie, przez pracę do wolności.
Arbeit macht frei,
dokładnie. Mało tego, delegacja Gestapo po dojściu Hitlera do władzy odwiedzała Wyspy Sołowieckie i uczyła się, jak tworzyć takie obozy koncentracyjne, co robić z wszystkimi przeciwnikami systemu, a zatem rzeczywiście ten wzorzec był zdecydowanie po stronie wschodniej, a strona zachodnia brunatna naśladowała. Wyspy Sołowieckie mają też o tyle istotne znaczenie, mówił o tym pan profesor, tam przetrzymywano, a potem mordowano księży. Na jednej z wysp, z tych dużych siedmiu wysp, bo wysp jest w ogóle około 100, na wyspie Anzer, było takie miejsce, gdzie trzymano duchowieństwo, nie tylko katolickie, ale także prawosławne. Co nam to przypomina? Przypomina nam to Dachau po drugiej stronie, czyli grupowano w jednym miejscu tą elitę, rzeczywiście elitę, nie tylko duchową, nie tylko religijną, bo w małych miejscowościach, na wsiach, ci ludzie wykształceni byli prawdziwą elitą. Życie, tam gdzie był kościół, życie wyglądało zupełnie inaczej, życie społeczne. A zatem metody są dokładnie te same. I jeszcze jedna myśl, która przychodzi mi do głowy. System sowiecki, jak jest pamiętliwy? System sowiecki nigdy nie zapomina. I dwa przykłady. Ksiądz dzisiaj już błogosławiony, ksiądz Władysław Bukowiński, czy ksiądz Kazimierz Świątek, późniejszy kardynał, pierwszy kardynał, jak dotąd jedyny na Białorusi. Obaj zostali aresztowani wiosną 1941 roku przez NKWD. Trafili do więzień sowieckich. No, można powiedzieć, szczęście, mieli to szczęście, że kiedy Niemcy zaatakowały Sowiety, te więzienia były masowo opróżniane, czyli więźniowie byli, krótko mówiąc, mordowani. Obydwaj w sposób, no, w niezwykłych okolicznościach uniknęli tej śmierci. Kiedy Sowieci wracają trzy lata później, w 1944 roku, dokładnie te osoby, które były na listach, a które nie zginęły, są ponownie na listach sowieckich. Znaczy, te listy nigdy się nie zmieniły. I tak jak i ksiądz Bukowiński, tak ksiądz Kazimierz Świątek i wielu innych duchownych ponownie trafia do łagru, czyli jakby można powiedzieć, ta kara została odłożona w czasie. Związek Sowiecki, Bolszewia nigdy nie zapomina o swoich wrogach. I taki był stosunek jednego i drugiego totalitaryzmu, tyle że jeden upadł, a drugi trwał przez długie lata. Był bardzo konsekwentny.
Patrzymy teraz na to, co dzieje się, powiedzmy, współcześnie, czyli na politykę polską, politykę III RP po 1989 roku do pana profesora Głębockiego. No, prośba jak gdyby o komentarz tego, czego dowiadujemy się z serialu Reset, gdzie teoretycznie wiedzieliśmy, jak te sprawy wyglądają, ale w tej chwili mamy wgląd w dokumenty. Czym to tłumaczyć?
Cóż, to jest ogromny temat i kończąca się audycja nie pozwala nam pogłębić go, ale to, co łączy tą wiedzę, którą otrzymujemy, nawet nie z komentarzy twórców tego filmu, ale z dokumentów, do których oni dotarli, które wypływają na światło dzienne, i z tematem dzisiejszego spotkania, czyli zagładą niepodległego państwa polskiego, to jest kwestia suwerenności, znaczy suwerennego bytu Polaków, prawa do suwerennego wybierania, nie ulegania interesom obcych mocarstw, szczególnie tych, z którymi mamy takie właśnie doświadczenia. Oczywiście te państwa zmieniły swoją ideologię parokrotnie w ciągu ostatniego stulecia, ale istnieją interesy geopolityczne i Reset, te odcinki, które pokazałem, pokazują, czy potwierdzają nasze niestety najgorsze podejrzenia po tragedii smoleńskiej, kiedy nie rozumieliśmy, dlaczego suwerenne państwo działa tak, jak działa, właściwie nie działa, tak jakby przestało widzieć, słyszeć, poruszać się, po prostu jakby dostało zastrzyk z morfiną i przestało w ogóle funkcjonować. I teraz od nas zależy, czy to państwo będzie funkcjonować tak, jak chcemy, czyli jako suwerenny podmiot, bo suwerenność dla Polaków zawsze była ważna, i odegra w tym miejscu, w tym czasie, tak niezwykle dramatycznym, na tym strategicznym obszarze Międzymorza swoją rolę, tak jak Rzeczpospolita przez 20 lat odgrywała swoją rolę jako tarcza Europy, to jest termin wybitnego badacza stosunków polsko-sowieckich profesora Materskiego, zniszczenie tej tarczy, tego, co Stalin w 20 roku nazwie przepierzeniem polskim, było warunkiem realizacji oszalałych, wielkich, globalnych wizji stalinowskiego imperium. Dzisiaj zniszczenie Ukrainy, ale nie, obym był złym prorokiem, osłabienie także, a nie daj Boże zniszczenie państwa polskiego, czy przekazanie go w ręce ludzi, którzy będą realizować interesy zbieżne z interesami tych potęg, które nie chcą tutaj naszej suwerenności, no to jest droga do jakiejś kolejnej tragedii. Jeżeli 17 września, rok 39 i tamta tragedia naszych dziadków, naszych, moich także rodziców, którzy byli dziećmi, moich sąsiadów, bo urodziłem w tej części Polski, która znalazła się w Polsce Jałtańskiej, ale dobrze pamięta dokładnie te rzeczy, które pamiętali mieszkańcy spod Grodna czy Wilna, czyli cztery okupacje, trzy fronty, które się nieustannie przesuwały i za każdym razem palenie wiosek, mordowanie ludzi, deportacje. Jeżeli suwerenność ma jakieś znaczenie, to w pamięci ludzi, którzy przeszli przez takie doświadczenie, ta suwerenność nie jest teorią. To jest bardzo praktyczny warunek funkcjonowania, a jak ktoś tego nie rozumie, niech sobie otworzy codzienny serwis informacyjny i poczyta, co się dzieje z Ukrainą.
I pan dr Chlebowicz, bardzo proszę o komentarz.
Tak, jak popatrzymy na te aspekty historyczne, o których mówiliśmy, rok 20, 21, 39, 40 i tak dalej, i patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, czy też w ostatnich latach, minionych latach wydarzyło, jakie są konsekwencje, to widzimy jasno, że jak istotną rolę odgrywają ludzie, no, politycy wizjonerzy, ludzie, którzy widzą szeroko. Zawsze o tym pisał i mówił i jakby do tego nawołuje profesor Andrzej Nowak. W polityce nie można się zachowywać w taki sposób małostkowy, czy widzieć tylko jakby najbliższe otoczenie, najbliższe wydarzenia, najbliższe wybory. Jeżeli tak się patrzy, to się przegrywa. Tu zresztą można nawiązać do słynnego wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi i słowa, które stały się prorocze, a przecież wtedy były często wykpiwane i cała ta akcja z przyjazdem, przelotem prezydentów z tej części Europy do zagrożonej Gruzji. Ale to pokazuje, nie mamy długiej perspektywy. Mamy 13 lat, kilkanaście lat od tamtych wydarzeń. To pokazuje jakby, że trzeba widzieć bardzo daleko, jak trzeba budować sojusze i trzeba zachowywać rzeczywiście suwerenną politykę, nie oglądać się na to, co mówi jeden czy drugi wielki brat i co chciałby nam podpowiedzieć, tylko patrzeć z punktu widzenia interesów Polski. To nie znaczy, że jesteśmy w stanie się sami przeciwstawić takim wielkim mocarstwom, ale na tym właśnie polega polityka, żeby szukać sojuszy czy sojuszników, takie, które są realne i które dają nam jako Polsce, jako niepodległemu krajowi rzeczywiście szansę dalszego trwania w takim bycie suwerennym i niepodległym. Więc no, serial Reset jest porażający w świetle tych dokumentów. Zresztą no, to obnażenie polityki także Niemiec w stosunku do Rosji i to, czego my mieliśmy być ofiarą, na szczęście się nie staliśmy, ale w jakimś stopniu, może gospodarczym, tak. Więc, a w tej chwili ofiarą jest po prostu Ukraina. To jakby dowodnie pokazuje, jak bardzo trzeba no, mądrze patrzeć w przyszłość, jak budować tą przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękuję obu panom za bardzo celną puentę pokazującą, jak bardzo przeszłość ma wpływ na czasy współczesne. Dziękuję bardzo za rozmowę, za udział w audycji w studiu doktor habilitowany Henryk Głębocki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, doktor Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej. Łączyliśmy się z Gdańskiem. Dziękuję bardzo panom za udział w programie, państwu za wysłuchanie. Zapraszam na następną sobotę za tydzień.